SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Słuchasz polskiego programu SBS.
Kłaniam się z Warszawy. Zaczynamy od historycznej wizyty polskich przywódców w Białym Domu. Historycznej, bo po pierwsze zorganizowanej w 25. rocznicę przystąpienia Polski do NATO, a po drugie historyczną dlatego, że nigdy wcześniej nie zdarzyło się, aby do Waszyngtonu polecieli razem prezydent i premier i obaj spotkali się z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Polscy komentatorzy podkreślali, że taki wyraz jedności polskich przywódców jest symboliczny i wskazuje, że w sprawach dotyczących bezpieczeństwa narodowego nie ma w Polsce podziałów politycznych, a prezydent i szef rządu mówią jednym głosem. Wizyta okazała się sukcesem nie tylko ze względu na symbolikę, ale także wymierne konkrety. Joe Biden ogłosił, że Stany Zjednoczone udzielą Polsce $2 miliardów pożyczki na zakup nowoczesnego sprzętu wojskowego. Zapowiedział także, że będzie to 96 śmigłowców uderzeniowych Apache. Prezydent podkreślił, że te inicjatywy pomogą Polsce bronić się za pomocą najnowszych technologii, a jednocześnie będą korzystne dla amerykańskiego przemysłu obronnego. Wizyta polskich polityków zbiegła się również z innym militarnym ogłoszeniem. Departament Stanu Stanów Zjednoczonych wyraził zgodę na sprzedaż Polsce blisko 2000 rakiet dalekiego, średniego i krótkiego zasięgu wraz z dodatkowym sprzętem i wsparciem logistycznym. Dla Polski istotną sprawą było dalsze wspieranie Ukrainy przez Stany Zjednoczone i potwierdzenie siły współpracy w ramach NATO. Podczas spotkania ponownie wysłaliśmy jasny sygnał, że Stany Zjednoczone i Polska dumnie stoją z Ukrainą w obliczu rosyjskiej brutalnej wojny o podbój, napisał Joe Biden na Twitterze, zamieszczając zdjęcie z obydwoma przywódcami w gabinecie owalnym. Jednocześnie premier Donald Tusk ostrzegł we wtorek republikańskiego spikera Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona, że los milionów i życie tysięcy ludzi zależy od tego, czy pozwoli on na przegłosowanie w Izbie pakietu pomocy dla Ukrainy w wysokości $60 miliardów. Czystka w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało we środę, że szef MSZ Radosław Sikorski podjął decyzję o zakończeniu misji przez ponad 50 ambasadorów oraz o wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu. Resort Spraw Zagranicznych wyjaśnia, że rząd ponoszący konstytucyjną odpowiedzialność za politykę zagraniczną uważa, że niezbędna wymiana na stanowiskach przedstawicieli Polski za granicą służy lepszemu i bardziej profesjonalnemu realizowaniu trudnych wyzwań stojących dziś przed polską polityką zagraniczną. Na zapowiedzi takiego ruchu przez MSZ natychmiast zareagował Pałac Prezydencki. Szef gabinetu Andrzeja Dudy Marcin Mastalerek powiedział w Radiu Z, że ambasadorzy mają swoje kadencje i prezydent nie będzie godził się na ich odwoływanie. Chyba że rząd przedstawi jakieś bardzo niepokojące informacje i powody, dla których mieliby zostać odwołani, powiedział Mastalerek. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne dwie osoby w związku z przyjęciem korzyści majątkowych i osobistych. Zatrzymania te są związane z nielegalnym handlem dyplomami przez niepubliczną uczelnię wyższą Collegium Humanum w Warszawie. CBA prowadzi wielowątkowe śledztwo w sprawie działania zorganizowanej grupy przestępczej, która w zamian za przyjmowanie korzyści majątkowych i osobistych wystawiała dokumenty związane z ukończeniem studiów oraz dyplomami MBA. Wcześniej zarzuty w tej sprawie usłyszały łącznie 32 osoby, w tym Paweł C., rektor uczelni. Collegium Humanum powstało w 2018 roku w Warszawie. Dziennikarze Newsweeka ustalili, że prywatna uczelnia miała w swojej ofercie błyskawiczne kursy, dzięki którym można było zdobyć dyplom MBA w ciągu kilku tygodni, zamiast standardowego okresu dwuletnich studiów. Dyplomy MBA ułatwiają m.in. ścieżkę do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Wiarygodność dokumentów wydawanych przez Collegium Humanum miały zapewniać m.in. zagraniczne uczelnie, jednak okazało się, że nie miały one uprawnień do prowadzenia studiów MBA. Wśród absolwentów Collegium Humanum byli m.in. znani politycy, prezesi i członkowie zarządów spółek Skarbu Państwa, a także oficerowie służb specjalnych i dowódcy wojskowi. 14 marca weszły w życie przepisy ustawy umożliwiającej zabieranie przez policję samochodów kierowcom złapanym na prowadzeniu po alkoholu. Do ustawy brakuje jeszcze przepisów wykonawczych, ale jak dowiedziało się Radio Z, policjanci w całym kraju otrzymali już instrukcje z Komendy Głównej, jak należy stosować te regulacje. I są już pierwsze efekty. W czwartek policja zabrała auto marki Volvo kierowcy w wielkopolskim Krotoszynie. Na jednej z ulic policjant zauważył kierowcę, którego tor jazdy wskazywał, że może się on znajdować pod wpływem alkoholu. W wyniku podjętej kontroli okazało się, że 45-letni kierowca miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie, relacjonowała starsza aspirant Paulina Potarzycka, oficer prasowa krotoszyńskiej policji. Kierowca natychmiast stracił prawo jazdy i auto, które zostało odholowane na policyjny parking. Podobna sytuacja miała miejsce również w Ustroniu w województwie śląskim. Dodajmy, że za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat więzienia. Według nowych przepisów nietrzeźwy kierowca, czyli taki, który ma co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi, musi się liczyć z utratą samochodu i to niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy. Przepisy umożliwiają stosowanie przepadku auta także wtedy, gdy kierowca spowoduje katastrofę, sprowadzi bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy lub spowoduje wypadek drogowy przy zawartości powyżej 1 promila alkoholu we krwi. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w zeszłym roku kierujący pod wpływem alkoholu spowodowali 1331 wypadków drogowych. 189 z nich było wypadkami ze skutkiem śmiertelnym. Zginęło w nich 212 osób. Na koniec jeszcze smutna wiadomość z Warszawy. Nie żyje Ernest Bryl, wybitny poeta i prozaik, zmarł w wieku 89 lat. Był jednym z najwybitniejszych poetów drugiej połowy XX wieku. Pisarzem, autorem tekstów, piosenek, dziennikarzem, tłumaczem, krytykiem filmowym i dyplomatą. Opublikował prawie 40 tomów wierszy, m.in. Autoportret z bykiem, Sztuka stosowana czy Czasem spotykam siebie. Był również autorem często wznawianych dramatów Rzecz listopadowa, Kurdesz i Wieczernik. Od 1965 roku pisał teksty piosenek. Jego utwory wykonywali m.in. Maryla Rodowicz, Halina Frąckowiak, Michał Bajor, Czesław Niemen, a także Skaldowie 2+1 czy Myslowic, w którego wykonaniu utwór Bryla Peggy Brown stał się wielkim hitem. O czym z Warszawy dla Radia SBS, Przemysław Przybylski.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.